Witajcie, kochani. Odnosimy się do hasła razem jest lepiej. Samotnik albo jakiś introwertyk, wiecie, ten gość od komputerów taki, jest otworzono taką linię lotniczą w Stanach Zjednoczonych między Doliną Krzemową a Dallas i Teksańczycy nazywają to Bird Nerd. Tę linię lotniczą. Taki właśnie nerd, taki ktoś, kto jest w sobie, boi się wychodzić na zewnątrz, mówi, a kto powiedział, że razem jest lepiej? Razem sprawia, że muszę liczyć się z tym, co ty chcesz, a nie ja, co ty wolisz, a nie ja, co tobie odpowiada, a nie mnie. Razem często jest krępujące i zmusza do ustępstw. Razem wcale nie jest lepiej. Powie taki człowiek. Większość z nas jednak to osoby społeczne, nawet w socjologii mówi się o stadnych osobnikach, nie będę aż tak daleko wchodził w te klimaty, jako osoby społeczne rzeczywiście wolimy być w grupie i wolimy być razem. Razem jest nam lepiej. Nasze hasło oczywiście odnosi się do naszego zboru. Chodzi o to, żebyśmy budując ten zbór robili to właściwie, aby nam było lepiej. Sformułuję to pytanie, jak, co zrobić, żeby było lepiej inaczej. Skąd czerpać wzorce? Aby razem znaczyło dobrze i nikogo nie doprowadziło do rozczarowania. Aby to nie było tak, że wow, na samym początku, a potem coraz gorzej. Chciałbym znaleźć odpowiedź na to pytanie, skąd czerpać wzorce z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Jeżeli masz przed sobą Biblię albo jeżeli masz przed sobą telefon czy tablet, zachęcam, zapraszam. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Ja chciałbym się odnieść do wersetów 42 do 47. Analizę tego tekstu jednak chciałbym rozpocząć od takiego szerszego spojrzenia na cały drugi rozdział. Jeżeli masz otwarty ten drugi rozdział, to popatrzmy. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. W pierwszym wersecie czytamy, że Kościół wyczekuje na Ducha Świętego. Widzisz to? Pierwszy werset. Następnie w wersetach od 2 do 13, przebiegnij proszę wzrokiem, widzimy tam, że Kościół wielbi Pana. A w wersetach od 14 do 41 czytamy, że Kościół zwiastuje Ewangelię zgubionym. I ten urywek, na którym chciałbym, abyśmy zwrócili większą uwagę, wersety 42 do 47, a więc do końca drugiego rozdziału, Kościół chodzi w duchu, a więc oczekuje na ducha, wielbi Pana, zwiastuje Ewangelię zgubionym i chodzi w duchu. Na tym właśnie chcę się skoncentrować. Wtedy jeszcze dinozaury po Polsce biegały, gdy ukończyłem studia i zacząłem swoją służbę. Byłem wtedy przekonany, pełen ideologicznego zapału, że wystarczy rzetelnie wykładać Słowo Boże w Kościele, a wtedy ludzie sami przyjdą do zboru. Dzisiaj wiem, że chociaż jest ogromna potrzeba solidnie przygotowanych kazań, dobrego nauczania, inspirującego wykładu Słowa Bożego, wszystko to jest bardzo ważne w Kościele i lekceważenie jakości zwiastowania czy nauczania jest poważnym grzechem i nadużyciem, to również w Kościele chodzi o coś więcej. Chodzi o kilka innych ważnych rzeczy. Jeżeli w Kościele nie ma solidnego nauczania, to bardzo szybko staje się albo sektą, albo towarzystwem wzajemnej adoracji, jakąś organizacją parakościelną, misyjną szkołą, cokolwiek innego, organizacją ewangelizacyjną. Ale aby stworzyć miejsce do którego mają ludzie przychodzić jako do kościoła, eklesia, to jest to, o czym mówi Nowy Testament, musimy mieć coś więcej jak tylko dobre nauczanie. Atrakcyjny, zaraźliwy kościół oferuje pewien kontekst potrzebny do tego, aby ludzie chcieli się tam zatrzymać. Muszą zdać sobie sprawę, że miejsce, w którym się gromadzimy, to jest miejsce, do którego warto przychodzić i warto stać się jego częścią. Warto się zaangażować to ten kościół. Aby wytłumaczyć tę tezę, odwołam się do pewnego wydarzenia. Kiedyś Washington Post prowadził badania, które miały dać odpowiedź na pytanie, czy w banalnym otoczeniu i w niedogodnym czasie ludzie zauważą transcendentne piękno. Zlecono jednemu z najwybitniejszych skrzypków naszego pokolenia, który się nazywa Joshua Bell, aby w waszyngtońskim metrze w godzinach porannego szczytu zagrał kilka utworów. Bell ubrał się tak, aby stać się przeźroczystym. Zobaczmy, jak to wyglądało. Ubrał sobie dżinsy, t-shirt, czapka z daszkiem. Przyszedł do hali metra, otworzył swój futerał, wyjął skrzypce Gibson ex Huberman, wykonane ręcznie w 1713 roku przez samego Antonio Stradivariego, przepraszam najmocniej, i zaczął grać. Wypełnił halę metra wspaniałą, ponadczasową muzykę. Zaczął od Chaconne z partity numer 2 d-moll Jana Sebastiana Bacha. Ten utwór niektórzy nazywają najwspanialszą muzyką, jaką kiedykolwiek skomponowano, a inni uważają go za jedno z największych osiągnięć w historii człowieka. Przez 45 minut jeden z najwspanialszych współczesnych muzyków koncertował na jednym z najwspanialszych instrumentów, jakie kiedykolwiek stworzono. Grał najwspanialszą muzykę, jaką kiedykolwiek skomponowano. Czy ktoś się zatrzymał? Widzicie to? Cały ten eksperyment bardzo dokładnie dokumentowano. Okazało się, że przeszło 1100 osób, zatrzymało się 7 z nich. 27 osób pośpiesznie wrzuciło pieniądze do otwartej skrzynki. W sumie Bell zarobił $32. Poprzedniego wieczoru, przed tym wydarzeniem, Joshua Bell koncertował w wypełnionej po brzegi sali Filharmonii w Bostonie, gdzie najtańszy bilet kosztuje $100. Regularnie na koncertach Joshua Bell zarabia $1000 na minutę. Kontekst ma znaczenie. Aby stworzyć żywy zbór, trzeba czegoś więcej niż tylko solidne biblijne nauczanie. A więc co sprawia, że zbór pański jest zborem atrakcyjnym, że przyciąga ludzi? To nie jest tylko budynek, jeśli to w ogóle jest budynek, ale to są ludzie. Oczywiście powiesz truizmy. Tak, to są truizmy, ale skoncentrujmy się na tych fundamentach. To są ludzie i to niekoniecznie chodzi o liczbę zgromadzonych ludzi. Bardzo ważna jest pasja, która tych ludzi cechuje. Bardzo ważne jest ich przemienione serce, ich energia kierowana przez Ducha Świętego. Nie bez powodu zrobiliśmy taki błyskawiczny przegląd drugiego rozdziału, ażeby zobaczyć, że warunki określające istotę Kościoła mieszczą się w rozdziale, który jest poświęcony mocy Ducha Świętego i działaniu Ducha Świętego. Jeśli tak jest, jeśli to Duch Święty przemienia nasze serca, przemienia nasze umysły i zmienia nasze nastawienie, to wiemy, że sam Bóg angażuje się w życie wierzącego, w życie każdego z nas. Że sam Bóg, nadając kierunek życia każdego z nas, kanalizuje je w swoim kościele. z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, wersety 42 do 47 wiemy, że zbór cechuje się wartościami, które sprawiają, że właśnie te wartości decydują o jego zaraźliwości, o jego życiu. Wtedy rzeczywiście razem jest lepiej. Sięgnijmy do naszego tekstu. Poprzedza go historia wylania Ducha Świętego, jak powiedziałem, i kazania Piotra, które przyniosło zdumiewające rezultaty. W ciągu tego dnia Kościół wzrósł z około 120 osób, jak czytamy na początku pierwszego rozdziału, do ponad 3000 osób. Wyobrażasz to sobie? Apostołowie jednak przestrzegali słowa, zapowiedzi, a też rady Pana Jezusa, której udzielił na sam koniec przed odejściem do swojego Ojca, o czym czytamy w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersetach od 18. Niektórzy ten tekst nazywają wielkim nakazem misyjnym. Nie poprzestawali jedynie na ewangelizacji, ale koncentrowali się na czynieniu uczniów z ludzi, którzy przyszli albo których Bóg przyprowadził do Kościoła. Nie chodziło tylko o to, żeby ludzie byli w Kościele. Chodziło o to, żeby stworzyć atmosferę, warunki, w której ludzie będą wzrastali jak uczniowie. Idąc na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody. Zależało im na nauczaniu tych nowych chrześcijan. Jeżeli się na to decydujemy, jeżeli chcemy odwzorować właśnie tę radę, to tutaj dla nas na Swojczycach zaczynają się schody i wyzwania. Mam nadzieję, że jesteśmy jednak gotowi podjąć ten wysiłek. Nie wiem, czy ktoś, kto komu się dziecko urodziło w domu, pamięta, na pewno pamięta tę jakościową różnicę. Byliście sami, fajnie było, a potem przyszło to małe, rozkrzyczane, rozdarte, wokół którego trzeba było biegać. Wszystko przewróciło się do góry nogami. Pamiętasz, jak to było? W 2021 roku w Tylmanowej narodziły się sześcioraczki. Wyobrażasz sobie taką zmianę w domu? Było was dwojga, fajnie było, a nagle bum, 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 sześć. Nela, Kaja, Malwina, Zosia, Tymon i Filip. Wyobrażasz sobie taką rewolucję w domu? Ten ryk, pieluchy, karmienie, kąpiel, przewijanie, bieganie wokół tego wszystkiego. Pomyśl o tym. Po wylaniu Ducha Świętego w tym niezwykłym dniu Pięćdziesiątnicy narodziło się 3000 nowych niemowląt duchowych, którym trzeba się było zająć. 3000 niewyszkolonych, niedouczonych, nieświadomych niczego, zupełnie nowych wierzących, którzy nie mieli żadnego tła, którzy nie mieli pojęcia, co to jest Kościół, co dalej, co jutro, co za miesiąc, bez zupełnie wytycznych, bez budynków, w którym mogliby się znaleźć, w którym mogliby się spotykać. Pochodzili, jak czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, z różnych części świata. Mieli różne tła kulturowe, tak jak tutaj mówił Boguś, różnego rodzaju przyzwyczajenia, inna mentalność, inne spojrzenie na te same sprawy. Totalnie różni ludzie. Kiedyś, kiedy Jezus wstąpił do nieba, pozostawił Piotrowi i 11 tę wymagającą i wyczerpującą dbałość o potrzeby duchowe niemowląt. Jak powiedziałem w wielkim posłannictwie misyjnym, mówi: czyńcie uczniami. A pamiętacie, jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu zgromadził swoich uczniów? Oni razem z Piotrem, część z nich razem z Piotrem łowiła ryby. Potem Jezus ich zaprosił na śniadanie i pyta Piotra: miłujesz mnie? Pamiętacie, jak kończył każde z tych pytań? Paś owieczki moje, dbaj o moje owieczki. To zostało Piotrowi już do końca życia. To trochę tak, jak nasza sytuacja tutaj na Swojczycach, do którego dołączyła duża, żywa grupa ludzi entuzjastycznych, gorliwych, wspaniałych ludzi. Dziękuję Bogu za was. I mamy z tej grupy ludzi stworzyć jeden zgrany, harmonijny zbór. Jak to zrobić? Tam w Jerozolimie, jak się uczymy w Biblii, zaczęto wszystko od początku. Oni nie szli na skróty. Pierwszy obowiązek? Ochrzcić nowonawróconych. 3000 osób przyjęło chrzest. Łukasz nie mówi nam szczegółów, jak to zrobili, jak, gdzie, przez kogo. Tam za dużo wody nie ma, a jednak zanurzali 3000 ludzi. Nie wiem, ile to trwało. Po pierwsze, przyjęli słowo, to znaczy przyjęli zwiastowanie Piotra jako prawdę, uwierzyli w to, co mówił, posłuchali jego napomnienia i w świetle tego, co zrozumieli, postępowali. To jest rada dla mnie i dla ciebie. To jest podpowiedź. Poważnie traktuj nauczanie Słowa Bożego i rób to, do czego pobudza cię Duch Święty. Dołączyli po chrzcie do zboru. W ciągu jednego dnia w Jerozolimie zbór eksplodował. Nasz zbór aż takiego błogosławieństwa jeszcze nie doświadczył. Myślę, że wszystko przed nami. Grupa 128 wierzących doświadczyła wylania Ducha Świętego i właśnie to zrobiło zasadniczą różnicę. Wyobrażacie sobie, gdyby oni mieli współczesne marketingowe środki albo jakieś korporacyjne triki, można byłoby ze 120 powiększyć grupę do kilku tysięcy. Ale jeśli nie ma ducha, pozostaje jedynie martwa skorupa, pozostają jedynie triki, zasady i to, nie pamiętam, czy to Boguś, czy Tomek mówił, zdanie się na literaturę psychologiczną. 5 kroków do, jak w 10 kroków osiągnąć tamto. Można markować jedynie pewne postawy, rozwiązania, procedury, ale jeśli nie ma istoty, jeśli nie ma podstawy, wszystko będziemy robić, to co chcemy robić, będzie tylko atrapą i będzie jak sztuczna dekoracja w teatrze. Tragedia polega na tym, że życie w duchu wielu zamienia na dziwne, czasem żenujące praktyki. Ja myślę o padaniu, o jakichś krzykach, o jakiejś wesołkowatości, o ogłaszaniu, nakazywaniu, związywaniu, rozwiązywaniu. A jak pełnię ducha wyrażali pierwsi chrześcijanie? Werset 42, drugiego rozdziału. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. W języku oryginalnym 42 werset rozpoczyna się od słowa oni. Po polsku by to kiepsko brzmiało, ale tak właśnie w grecki tekst brzmi. Oni. To jest bardzo zachęcające. Pomyśl nad tym. Oni dotyczy nie tylko tych 120, na których został wylany Duch Święty, o których czytamy wcześniej. Nawet nie odnosi się tylko do tych 3000, którzy dołączyli. Ale oni znamionuje wartość, o której jest mowa w całych dziejach apostolskich. Oni to są ci, których Bóg ciągle dodawał do Kościoła. Tworzy się nowa kultura, nowa mentalność, nowe nastawienie. W Kościele oni są poświęceni zupełnie czemuś innemu niż poza Kościołem. W dosłownym tłumaczeniu Łukasz mówi, oni byli w stanie ciągłego zaangażowania w nauce apostołów, czy w nauczanie apostołów. Pamiętasz swoje nawrócenie? Funkcjonowałeś jak nakręcony, prawda? Czasami jak w amoku. Wszyscy twoi niewierzący znajomi po 2-3 tygodniach od twojego nawrócenia robili wszystko, żeby się tylko z tobą nie spotkać twarzą w twarz. Dlaczego? Bo wylewałeś na nich swój entuzjazm. Widziałeś, coraz częściej widziałeś plecy swoich znajomych. Oni owładnięci byli takim entuzjazmem. To wstrząsnęło miastem. Nic innego się nie liczyło, byli tylko w stanie ciągłego zaangażowania. Aby opisać trwające, powtarzające się lub zwyczajowe czynności po ich nawróceniu, Łukasz posługuje się dziwną formą gramatyczną, mianowicie formą czasu przeszłego niedokonanego. Tak jak deszcz pada, śnieg leży, drzewo rośnie. Oni ciągle są zaangażowani. Przez dłuższy okres czasu wszyscy nawróceni, ci oni właśnie, z oddaniem poświęcali się czterem priorytetom, a my powiemy, to są minimum cztery filary żywego, autentycznego zboru. Nauczanie, społeczność, uwielbienie i modlitwa. Możesz powtórzyć? Jutro egzamin. Prześledźmy pokrótce te filary życia zboru. Zbór pański konstytuują minimum, jak powiedziałem, te cztery filary. Może ich być więcej, ale jeżeli tych czterech nie ma, to nie mówimy o Kościele Pańskim. To mówimy o jakiejś tam organizacji, może nawet świetnej organizacji chrześcijańskiej. Tych czterech nie może zabraknąć. Nauczanie. Tekst wyraźnie mówi, że to sami apostołowie nauczali tych ludzi. To był komfort, to był luksus, co? Apostołowie od samego początku byli przeszkoleni przez Jezusa, byli w najlepszym seminarium na świecie, chodzili za nim 3 lata, a po jego zmartwychwstaniu doznali kolejnego wstrząsu. Nauczyli się bliskości Pana, który jest w Duchu Świętym, a po wylaniu Ducha Świętego jeszcze byli wyposażeni do zupełnie nowego zadania. Co za Kościół, co za troska Boga o swój Kościół. Pierwsi chrześcijanie oczywiście, jak powiedziałem, nie mieli budynku. Nie było wystarczającego domostwa w Jerozolimie, które mogłoby pomieścić 3000 osób. Później dowiemy się, że dzielili się na mniejsze grupy, aby dzień w dzień przez całe tygodnie i miesiące spotykać się w różnych miejscach, a jednocześnie jako jedno ciało spotykać się na terenie świątyni. Nie mieli Nowego Testamentu, tak jak my, nie mieli tego luksusu. Bo jeszcze Nowy Testament nie został napisany po prostu. Instrukcje do życia i postępowania wywodzili ze Starego Testamentu i przypominali, apostołowie przypominali im to wszystko, czego Jezus nauczał. Ja sobie wyobrażam, jak to mogło wyglądać. Piotr mówi, że ja pamiętam, z Jezusem byliśmy koło Kany, a Jezus wtedy, i wtedy te pytania, a co jeszcze? Naprawdę tak powiedział? A co potem powiedział? W całych dziejach apostolskich czytamy o tym, że nauczanie koncentrowało się na Jezusie. Czy zastanawiałeś się nad tym, że Jezus zamiast napisać dzieło teologiczne i zostawić je swoim potomnym, wlał swoją boską wiedzę w serca i umysły apostołów, a następnie obdarował ich Duchem Świętym po to, aby Duch Święty kierował ich umysłem i sercem, aby ich interpretacja słów, które pamiętali, budowała innych i stanowiła fundament rozwoju duchowego tych ludzi? Co za genialne rozwiązanie. Wyobraź sobie, że mielibyśmy taki dokument napisany ręką Jezusa. Przez chwilę to sobie wyobraź. Jakby to wyglądało? Jestem przekonany, że ktoś przechowywałby to w jakiejś złotej szkatule i przy naszej naturalnej skłonności do bałwochwalstwa większość oddawałaby teraz boską część dokumentowi, a nie treści tego dokumentu. Wyobrażam sobie te długie pielgrzymki do miejsca, gdzie byłby dokument napisany ręką samego Jezusa Chrystusa. Na całe szczęście Jezus pozostawił w sercach apostołów treści prawdy i rozpalił ich żar serca, ażeby przekazywali te prawdy i ten żar następnym pokoleniom. ażeby budowali tę kulturę Kościoła. Paweł podejmuje właśnie ten wątek, pouczając Tymoteusza, aby robił to samo i zachęcając, aby Tymoteusz zachęcał innych do robienia tego samego, aby oni uczyli innych, aby robili to samo i abyśmy ja i ty robili to samo. Pamiętacie 2 Tymoteusza 2:2? Wielu z was zna ten tekst na pamięć. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. To jest istota. Nie jakieś materialne artefakty, które bardzo łatwo stają się przedmiotem czci, ale wartość nauczania, która wraz z żarem Ducha Świętego wlewa się z serca do serca. Dalej, jak czytamy, oni byli w stanie ciągłego zaangażowania we wspólnotę. Tutaj mówimy o decyzji, o świadomości, o chęci kroczenia w jakimś kierunku. Po grecku fenomen społeczności czy wspólnoty określa się słowem koinonia i oznacza bliskie stowarzyszenie obejmujące wspólne zainteresowanie oraz dzielenie się wspólnym doświadczeniem. Koinonia, wspólnota. Świeccy pisarze tamtego okresu posługiwali się słowem koinonia na określenie więzi łączącej małżonków. Coś bardzo bliskiego, coś bardzo wyjątkowego, nawet coś bardzo intymnego. W odniesieniu do grupy też czasami w literaturze pozabiblijnej spotykamy określenie koinonia jakiejś grupy. Słowo to oznaczało wzajemną, osobistą inwestycję w członków grupy, w dobro członków grupy nawzajem inwestowali w siebie. Ktoś pięknie to opisał. Posłuchaj, w kościele można spotkać dwa rodzaje wspólnot. Jeden rodzaj przypomina worek marmurowych kulek. Ludzie się razem zbierają, trzaskają, klekocą, błyszczą się, pięknie odbijają światło, ocierają się o siebie, a nawet iskierki czasami powstają z tych otarć. Są ze sobą, ale się nie mieszają. To nie jest koinonia, o której mówi Nowy Testament. Drugi rodzaj wspólnoty, pisze Anne Ortlund, drugi rodzaj wspólnoty jest podobny do worka, w której jest pełno winogron. Potrząśnij tylko tym workiem. Zaraz zacznie wyciekać sok. A jak otworzysz ten worek, to nie będzie fajny widok, dlatego że winogrona, jagody zaczną się gnieść i sok zacznie się mieszać. To jest koinonia, o której mówi Nowy Testament. Drugi rodzaj wspólnoty właśnie przypomina worek winogron. Każde grono wlewa soki w inne. To jest autentyczna społeczność inspirowana i zasilana Duchem Świętym. I tutaj nic nie podrobisz. Nic nie podrobisz. Dalej czytamy w Dziejach Apostolskich, że oni byli w stanie ciągłego zaangażowania w uwielbienie. Widzisz tę świadomą decyzję i świadome zaangażowanie? To nie jest tak, Panie Boże, daj, jestem tutaj, a Ty daj. Zwrot łamanie chleba pierwotnie łączyło ideę koinonii, wspólnoty wyrażonej praktycznie. W Nowym Testamencie znajdziemy wiele odnosień do koinonii w praktyce. I to są dobre odniesienia i złe odniesienia. Chciałbym podać kilka przykładów. Zaraz dotrzemy do tych wersetów 46, 47 drugiego rozdziału, a więc koniec drugiego rozdziału. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca, wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. A teraz 20 rozdział tej samej Księgi Dziejów Apostolskich, Dzieje Apostolskie 27, 20 rozdział 7 werset. Pierwszego dnia po szabacie czytamy, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba. Widzisz to? Koinonia, łamanie chleba. Paweł, który miał odjechać nazajutrz, rozprawiał z nimi i przedłużył swą mowę aż do północy. Wygodnie wam? To się rozsiądźcie, do północy jeszcze daleko. A teraz 1 Koryntian, 10 rozdział, wersety 16-17. Tutaj mówimy o duchowym znaczeniu tej koinonii, czy łamaniu chleba, które jest praktycznym wyrazem koinonii. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. W kolejnym wersecie znajdziemy przykład nadużyć, które się rodziły już bardzo wcześnie, jeszcze za życia apostołów. Pamiętamy przestrogę apostoła Pawła zawartą w słowach ustanowienia w 11 rozdziale 1 listu do Koryntian. Źle obchodzicie wieczerze. Nie zależy wam na wieczerzy, zależy wam na wyżerce. Zwróćcie uwagę, dajcie właściwy akcent jednemu i drugiemu. To jest to łamanie chleba, koinonia. A Juda w swoim liście w 12 wersecie pisze: w czasie waszych spotkań i posiłków, w których nieskrępowanie biorą udział, o kim mowa? On ich troszkę wcześniej definiuje, w 8 wersecie: piewcy własnych snów, którzy plugawią swoje ciała, gardzą zasadami, depczą chwałę wyższych bytów. To ci właśnie biorą udział i samych siebie tuczą, przypominają skryte pod wodą skały. Są niczym chmury bez deszczu popędzane wiatrem. Są jak jesienne drzewa zastane bez owoców, po dwakroć martwe, wyrwane z korzeniami. Już w czasie apostołów to się zaczęło wszystko zmieniać. Istota została zastąpiona formą. Zwyczaj wieczerzy pańskiej wywodzi się, jak pamiętamy, z czasów, kiedy Jezus spożywał z uczniami wieczerzę paschalną. Robił to niezwykle uroczyście, przygotowując się na śmierć. W czasie tego paschalnego posiłku przekształcił praktykę tak zwanego drugiego kielicha i chleba w symbol swojej krwi i ciała. Pierwsi wierzący podchwycili ten zwyczaj i kontynuowali tę praktykę, czyniąc komunię, wieczerzę, Eucharystię, tak jak Tomek mówił, częścią tego, co zaczęto nazywać ucztą miłości. Wieczerza była zakończeniem wspólnego posiłku, którą wierzący nazywali ucztą miłości. To było zintegrowane. Później Paweł upomina, ażeby to robić godnie i żeby właściwe akcenty przykładać temu wszystkiemu. Wyrażenie łamanie chleba odnosi się więc do posiłku, który miał podwójny cel. Zaspokajał głód i pragnienie, ale też dawał wyraz poczucia chrześcijańskiego braterstwa. Był wyrazem i świadectwem oczekiwania na powrót Chrystusa. Na tym się koncentrowano. Trywialne rzeczy, jedzenie i picie, nawet tak trywialne rzeczy, znalazły odniesienie do tego, czym wierzący żyli. Na zakończenie tej uczty, zgodnie z poleceniem Pana, brano chleb i w coraz bardziej uroczysty sposób, a potem już zapomniano o istocie i tylko zostały uroczyste znaki i potem zaczęto oprawiać to coraz to ładniej, coraz piękniej i z życia zaczęto tworzyć muzeum. Dalej w 42 wersecie czytamy: oni byli w stanie ciągłego zaangażowania w modlitwę. Te małe komórki, które zaczęły się spotykać w Jerozolimie, zaczęły rosnąć i rozpalać się. Cechowała ich coraz to większa ekscytacja i entuzjazm. Ktoś powiedział, wielkich rzeczy nie da się zrobić bez entuzjazmu. Grupy wierzących spotykały się w domach po całym mieście. Wyobrażasz sobie rewolucję w mieście? Nawet ci, którzy byli źle nastawieni do chrześcijan, wiedzieli, że u ich sąsiadów zbierają się ludzie, tam śpiewają, tam czytają, tam razem spożywają posiłek. Przestrzeganie priorytetów, o których mówimy, przyniosło wspaniałe rezultaty. Ewangelia rozniosła się po mieście jak pożoga. I następne wersety od 43 do końca tego rozdziału Łukasz zdaje się tłumaczyć nam istotę tego, co zawarł w 42. Tłumaczy, jak to robiono. Chodzi o nauczanie, społeczność, uwielbienie i modlitwa. W 43 wersecie każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Nowi wierzący otrzymywali instrukcje od wykwalifikowanych, godnych zaufania ludzi, którzy posiadali nadprzyrodzone zdolności i boską moc. I ta atmosfera po śmierci apostołów się już zakończyła. Już nie ma apostołów tak obdarowanych w Kościele dzisiaj. Autentyczność swojego nauczania potwierdzili poprzez cuda i znaki. Dlaczego? Dlatego, że działali w bardzo kwasowym, nienawistnym otoczeniu i musieli dać dowód, że w tym jest Bóg, że działa Bóg. I poprzez znaki i cuda byli przekonujący. Zarówno znaki i cuda w sercach wierzących i w sercach ludzi poza Kościołem, jak czytamy, budziły respekt, lęk, fobos. Nie strach przed życiem, ale pełne szacunku zdumienie, pełne szacunku zachwyt nad tym, co Pan dokonywał. To budowało tych ludzi duchowo. Jest zasadnicza różnica między strachem przed Ojcem a pełnym szacunku, respektem. Widzisz tę różnicę? To jest właśnie fobos, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. Niestety, dzisiaj wielu rzeczywiście poszukuje cudów i znaków, ale nie są kierowani pragnieniem przeżycia tego zachwytu, pełnego respektu przed Bogiem, ale wielu z nich, nie chcę ich osądzać, ale z rozmów, z obserwacji wnoszę, że kieruje się wielu z nich poczuciem ciekawości i sensacji. Cuda i znaki stają się przedmiotem pożądania i celem, do którego się dąży, w fałszywym przekonaniu, że emocje, to tygryski lubią najbardziej, prawda? Emocje związane z przeżywaniem są przejawem duchowości. Nie, nie są. To jest tylko zewnętrzna forma istoty. Ja mówię o emocjach, tak jak o tych wszystkich innych rzeczach, o których mówimy. Jakie to smutne. Zamienić maskę, atrapę na istotę. Nie ma respektu i szacunku przed Panem, ale ciekawość, czy potrzeba załatwienia swoich potrzeb. Byłem na takiej ewangelizacji, jak przyjechaliśmy do Wrocławia w 90 roku, gdzie ewangelista mówi: wyciągnijcie swoje portfele wysoko, a teraz ja się będę modlił, ażeby Pan je napełnił. Czułem się zażenowany, wierzcie mi. Przejawy Bożej mocy i Bożego strachu zamieniono na praktyki wydłużania nóg, na uliczne frymarczenie ofertą uzdrowienia. Wróćmy jednak do nowotestamentowego wzorca. Już przestanę narzekać, dobrze? Koniec narzekania. Drugi rozdział, wersety 44 i 45. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jak kto potrzebował albo jak kto miał potrzebę. Bez końca będę powtarzał, wiele razy już z tego miejsca to mówiłem. Jedność w Kościele została nam zadana, a nie dana raz na zawsze. O jedność trzeba walczyć, zabiegać, dbać. Na czym to polegało u nich, u pierwszych chrześcijan? Niezwykłość tej społeczności naśladowców Chrystusa polegała na tym, że stracili oni poczucie osobistego prawa własności a bogactwo i majątek stały się środkiem do zaspokajania potrzeb współwyznawców. Pamiętacie, że nawracali się ludzie z różnych stron świata. I teraz ci ludzie zostali w Jerozolimie po to, żeby zostać poinstruowanym, po to, aby apostołowie mogli ich nauczać. Jeżeli zostali w Jerozolimie, a 3000 ludzi się nawróciło z nich, to trzeba było o nich zadbać. Konieczne były środki. I ci, którzy byli w Jerozolimie, nawet się chwili nie namyślali. Po prostu przygarnęli tych ludzi. Nie oznacza to, że zbór, pierwszy zbór żył w jakiejś tam komunie, że tworzyli jedno wielkie domostwo. Nie, nie o to chodzi. Oznacza to, że ich wyjątkową społeczność, ta wyjątkowa społeczność wytworzyła poczucie niezwykłej jedności i szczodrości. Były potrzeby, ja coś mam, proszę bardzo, zaspokajamy potrzeby. Prawdopodobnie też niektórzy bibliści twierdzą, że ci ludzie byli przekonani na 120%, że Jezus lada chwila powróci. Ludzie stali się dla nich ważniejsi od rzeczy. Utrzymanie 3000 nawróconych oczywiście kosztowało. Byli gotowi odważnie wychodzić poza krąg własnego komfortu, pod inspiracją Ducha, mozolnie, ofiarnie budowali jedność. A 46 werset mówi, codziennie też, jednomyślnie, a apostoł Łukasz, autor dzieł apostolskich, wbija nam jak kołki w pamięć, na czym polegają te cztery filary. Codziennie, jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Teraz odpowiada na pytanie, jak to robili, jak dbali o nauczanie, wspólnotę, jak dbali o modlitwę i łamanie chleba. Pierwsi wierzący byli Żydami, tak jak Jezus, więc nadal uczestniczyli w świątynnym kulcie ofiarnym zalecanym przez Stary Testament. Nigdy nie stracili poczucia przynależności do swojego narodu i kultury. Pamiętacie Pawła w liście do Rzymian w 9 rozdziale, kiedy mówi, jestem gotów, tak jak Mojżesz, zrezygnować ze zbawienia, byleby tylko moi ziomkowie zostali zbawieni. To jest to nastawienie człowieka przemienionego przez Ducha. Oddawali cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, który zawarł przymierze z Abrahamem i jego potomkami i teraz, czekając na Mojżesza, na Mesjasza, doczekali się go. Bóg obiecał i darował im Mesjasza i ich życie w tej chwili zwariowali na tym punkcie. Całkowicie się obracało wokół tego. Chrześcijaństwo stało się więc wypełnieniem prawdziwej hebrajskiej religii, czci dla Boga. Nie musieli tu nic zmieniać. Ci naśladowcy Mesjasza oddawali cześć w domu Bożym, jak również w swoich domach prywatnych, w koinonii. Łukasz charakteryzuje ich postawę za pomocą dwóch greckich słów. I one oznaczają radość i prostotę. Radość i prostota to nie są najbardziej imponujące wartości dzisiaj, zauważyłeś? Nawet w Kościele wolimy raczej wystawność, bogactwo, rozmach, wymyślną oryginalność, zaimponowanie innym, wyścig szczurów. Na konferencjach pastorów rozmawiają ze sobą pastorzy, jedno drugie mówi, tak, jesteś pastorem, a jak jest duży twój zbór? 200 ludzi, o tak, no to jesteś pastorem. A drugi mówi, a u nas jest 15 ludzi, a tak, fajnie, pogadamy kiedyś. Przykładamy korporacyjne wartości do rzeczy, które zupełnie nie przystają do tych wartości. A oni kierowali się radością i prostotą. Pod natchnieniem Ducha preferowali radość i prostotę. Wiesz, co to praktycznie znaczy? To znaczy po prostu autentyczność. Oni byli sobą w Panu. Nie udawali. I 47 werset. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Łukasz rozwija, jak powiedziałem, znaczenie poszczególnych wartości, o których była mowa w 42 wersecie. Teraz odnosi się do modlitwy. Radość, prostota i modlitwa stworzyły lud, który czerpał satysfakcję z relacji wertykalnych Bóg-człowiek, ale czerpali satysfakcję z relacji horyzontalnych między sobą. Robili to z gorliwym nastawieniem, nakierowani na siebie, odmienieni przez Ducha. Tak właśnie powinna wyglądać grupa wierzących. Tak mówi nam wzorzec. Dobrze nauczeni, autentyczni naśladowcy Jezusa chwalą Boga i są zachętą, zbudowaniem jedni dla drugich. Umywali sobie nogi nawzajem, a nie głowy sobie nawzajem. Spoglądają w modlitwie ku Panu, a On dodawał do ich liczby nowych nawróconych. Kochani, Pan dba o swoje dzieci. Jeżeli kogoś nawraca, to nie chce go skazać na wspólnotę, na środowisko, w którym się jego dziecko będzie męczyć. Stwórzmy zbór, do którego Pan z radością będzie dodawał, bo kocha swoje dzieci. Pan zadziałał, a gdy znajomi nawróconych zapoznali się z ich postawą, entuzjazmem, ze sposobem życia, z ich wartościami, jakimi się kierowali, ze stylem życia, powiedzieli: wow, też tak chcemy. Tylko Pan, nasz Bóg, może zbawić od niewiary i zguby. Tylko On może zainicjować autentyczne nawrócenie, przemianę życia. Nie zrobimy tego swoją elokwencją, atrakcyjnością nabożeństw czy innymi korporacyjnymi trikami, jak powiedziałem. To przerażające, ale one niestety zaczynają się wkradać do wielu naszych zborów. Nawrócenie, którego doświadczyło 3000 ludzi w Jerozolimie, nie wynikało tylko z jednorazowego impulsu i nie bazowało tylko na jednorazowym entuzjazmie. Czytamy, że codziennie cieszono się Panem, z sobą nawzajem, w zborze i tymi, których Pan przydawał. Wszystko to można poprzekręcać i skarykaturyzować. Zamiast na istocie rzeczy, można skoncentrować się jedynie na przejawach działania Ducha Świętego. Można się zatracać w studiowaniu Biblii. Można na siłę, z zaciśniętymi zębami, szukać wspólnego czasu ze sobą z nastawieniem: i tak Cię kocham, i tak Cię kocham, i tak chcę być z Tobą. Tak jak dwaj koledzy ze sobą rozmawiali na temat swoich nabożeństw, na małżeństw, jeden do drugiego mówi: ty to musisz żonę kochać. Oj, muszę. Można oczywiście skarykaturyzować to wszystko. Można przymykać oko na to, co mnie drażni u ciebie, bo musimy być razem. Można dawać na tacy z poczuciem zadowolenia. Wow, pamiętacie tego? Ja nawet kminek z dziesięciny oddaję. Nie tak jak tamten. Można uczestniczyć w wieczerzy i modlić się gorliwie, bo to przecież tak trzeba, tak mówi Biblia. Jednak mam nadzieję, że bawi nas to, bo nie dotyczą nas te sprawy. Rozumiemy istotę rzeczy. Chcemy otworzyć nasz zbór na Swojczycach na Jego działanie, na Jego kierowanie, na Jego moc. I to jest moją modlitwą. I to jest moją troską. Jeżeli nie będziemy uważni jednak, to będziemy się zatracać w tych formach, ciągle głodni istoty. Dlatego rozpocznij od pielęgnowania swojego życia z Bogiem. Wiecie, jak się bada wytrzymałość łańcucha? On jest tak wytrzymały, jak najsłabsze ogniwo. To jest moc każdego zboru. Wszystko to, o czym mówiliśmy, mogą być jedynie oznaki, zewnętrzne oznaki najważniejszego. I na tym się skoncentrujmy. Rozkochania się w Panu i życia pod wpływem Ducha Świętego. Życia pod Jego kierownictwem i dla Jego chwały i zbudowania innych. Jeśli damy się oszukać zewnętrznym przejawom, szybko stworzymy muzeum z pięknie wyeksponowanymi artefaktami, które będzie pokrywał kurz. Kurz rutyny. Owszem, wszystko będziemy mieli wtedy pod kontrolą, o wszystkim będziemy decydowali, nad wszystkim zapanujemy, nic nie umknie naszej uwagi i kontroli. Problem jednak polega na tym, że to będzie martwe muzeum. Trudniej jest zdać się świadomie na działanie Ducha Świętego, który jak wiatr wieje gdzie chce, nie wiesz skąd i dokąd, i tylko słyszysz przejawy Jego działania. Jednak jeśli zdecydujesz się wypuścić kierownicę ze swojej ręki i zdać się na Pana, pozwolić na to, aby On kierował tym wszystkim, co tu chcemy robić, wtedy zacznie buzować życie. Być może nas to zaskoczy. Być może nawet przerazi czasem. Życie jak gwałtowny wulkan, nad którym poza Bogiem nikt inny nie jest w stanie zapanować. Wtedy jednak nasz zbór będzie żył i swoim życiem będzie mógł zarażać i zachęcać innych. Jest taka książka The Way We Were. Czytałem tylko fragmenty tej książki i tam zachwycony byłem pewnym porównaniem. Porównaniem, które odnosi się do zagadnienia, o którym dzisiaj mówimy. Albo atrapa zewnętrzności, albo istota. Posłuchaj, mówić o tej różnicy to tak jakby powiedzieć, że taksydermista, kto wie, co to jest taksydermista? Ja nie wiedziałem, musiałem przyjąć, a właśnie, to jest gość, który wypycha zwierzęta. Taksydermistów zatrudnia się w wielu muzeach, ale też niektórzy, jak zdechnie im kochany szczeniak, to właśnie taksydermistę proszą, żeby wypchał to zwierzątko. Taksydermista i weterynarz osiągają ten sam cel. Cóż mówisz? Tak czy inaczej, z rąk każdego z nich odzyskasz swojego pupila. Jednak jeden zwierzak zbiera kurz i się nie rusza, drugi jest aktywny, szczeka, chlipie, robi kupę, je i skacze dookoła. Jest żywy! Jest prawdziwy. Dążmy do tego, co robi weterynarz. W przeciwnym razie staniemy się muzeum wspomnień, miejscem, gdzie osiada kurz rutyny. Powstańmy do modlitwy. Jeżeli czujesz się powołany przez Słowo Boże albo Ducha Świętego do tego, aby się modlić, zapraszam serdecznie.